Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Iglicka i audycja Sposób na rodzinę. Dzisiaj porozmawiamy o takim, można powiedzieć, układaniu technologii w naszym domu, o układaniu zasad, które mogą dotyczyć używania telefonów, tabletów, komputera. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Agnieszka Śladkowska, psycholog, autorka książek dla dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Dawid Makieła, prowadzący zajęcia wyrównawcze dla dzieci do testu ósmoklasisty, matury, ale prowadzący również bardzo ciekawe badania na temat wpływu technologii na proces uczenia się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozpoczął się nowy rok szkolny, więc możemy wprowadzić nowe zasady, jakie panują u nas w domu. Od czego zacząć, żeby nie narzucić tego słowa stop, nie wolno, nie wolno, odkładamy telefony absolutnie, tylko wypracować jakoś wspólnie zasady używania telefonów, tabletów, komputera. Da się?
Ale zadałaś trudne pytanie. Znaczy, ja sobie pomyślałam, że zaczynamy i wtedy najczęściej okazuje się, że jesteśmy najgorszymi rodzicami świata, ponieważ żaden inny rodzic nie zaczyna takiego tematu, ponieważ inni mają zupełnie lepiej niż ma nasze dziecko. I to jest najczęściej ten pierwszy moment, w którym zderzamy się z tym, że dziecko myśli, że ma najgorzej.
No bo tak, bo zawsze powie, wszyscy mogą, wszyscy mają.
Tak. Ponieważ inne dzieci wstydzą się powiedzieć, że u nich też jest problem z technologią. I potem jak my rozmawiamy między rodzicami, to się okazuje, kto ma zakaz, kto nie może, kto ma limity. Ale dzieci nie, one między sobą starają się zachować twarz i pokazać, że każdy ma pełną wolność. Że rodzice ufają im przecież na tyle, że mogą korzystać dowoli z technologii. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą warto byłoby poruszyć i zastanowić się, czy na pewno ta wolność jest taka duża. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad tym razem z dzieckiem, jak ono informuje swoich rówieśników. Bo kiedy dziecko mówi, że rówieśnicy mają naprawdę rewelacyjnie, oni nie mają żadnych limitów. Ja wtedy pytam mojego syna, a jak z nimi rozmawiasz, jak rozmawiacie z kolegami na ten temat, to ty tak chętnie chwalisz się swoimi limitami? No tutaj się okazuje, że temat się trochę zaczyna komplikować, więc ja na początek zaczęłabym od tego, że świat nie wygląda prawdopodobnie tak, jak koledzy, koleżanki nawzajem mówią, przekazują sobie, że to jest pierwsza rzecz, że wcale nie mamy tak najgorzej. Po co to robimy? Po co nam to jest? Fajnie, jak dziecko zaczyna zauważać, w jaki sposób ono reaguje na technologię. Czyli mamy naszego nastolatka najczęściej. I co się dzieje? Bo ten początek roku szkolnego jest bardzo trudny, dlatego że wchodzimy z dzieckiem w nowe obowiązki, ale po bardzo, z reguły, luźnym okresie.
Wsiadamy wszyscy przy jednym stole i wymyślamy zasady, czy przychodzimy z jakimś gotowym projektem i rozmawiamy o tym z dziećmi? No bo wiadomo, że dzieci będą przyciągały na swoją stronę te limity.
To jest bardzo jasne. Tak jak mówisz, dzieci mają swoje oczekiwania, my mamy swoje oczekiwania. Przychodzenie z narzuceniem kończy się, nie wiem, tutaj pewnie Dawid będzie miał swoje zdanie, natomiast z mojego doświadczenia ono kończy się bardzo źle. To znaczy, jeżeli dziecku, a szczególnie nastolatkowi coś narzucamy, to możemy od razu wskazać ten temat na jedną wielką batalię w domu. Więc ja bym zaczęła od tego, żeby razem usiąść i wypracować wspólnie zasady, które jednak każdy ze stron zaakceptuje.
No właśnie, bo to zasady dla nas wszystkich. Dziecko patrzy na rodziców i widzi jego zachowania.
No i tutaj powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Jak często korzystamy z urządzeń przy swoim dziecku? Jak często, kiedy dziecko przychodzi do nas, mamy ten moment, w którym patrzymy na niego, a jak często patrzymy wtedy w telefon? Co dziecko widzi u nas? Jaki jest jego wzorzec funkcjonowania? Jeżeli cały czas jesteśmy w urządzeniu, no to też ciężko oczekiwać od dziecka, żeby ono nie było cały czas w urządzeniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy taką potrzebę i widzimy, że to są właśnie zasady dla nas wszystkich, to prawdopodobnie wynika to z tego, że jakieś zachowania dziecka były nieodpowiednie. To znaczy, że w jakiś sposób dziecko już po korzystaniu z technologii, korzystaniu z ekranów, tak się pobudza tym korzystaniem, że potem odbija się to na naszych relacjach. Więc tak jak mówisz, to nie jest tylko dla dziecka, ale to jest dla całej rodziny.
Jakie zasady wypracować, żeby ta nauka też nam dobrze szła?
To, co ja najczęściej robię w mojej pracy, kiedy pracuję z dziećmi, to ważne jest to, żeby mieć wspólny cel, bo tak jak już powiedziano wcześniej, kiedy próbujemy postawić barierę, zakaz, to pojawia się opór, walka i my jesteśmy po drugiej stronie obozu. Po jednej stronie jest nauka, rodzice i dobre chęci, a po drugiej jest dziecko i masa korporacji, masa dużego kapitału, który tylko stara się uwagę tego dziecka zebrać jak najbardziej dla siebie, nie patrząc za bardzo na koszta. Najważniejsze, co ja staram się zrobić, to każdemu mojemu uczniowi przedstawić: słuchaj, do niczego cię nie zmuszę, ale zobacz, co się dzieje z twoją uwagą na zajęciach, kiedy masz telefon, a kiedy nie masz. Zobacz, jak się czujesz, gdy odłożysz telefon. Czujesz się lepiej, czy czujesz się gorzej? Mhm. I nie mam takiej mocy sprawczej jak rodzice na tych zajęciach, ale staram się zrobić co tylko mogę, żeby osoba chociaż stopą, chociaż jednym dużym palcem u nogi przeszła na moją stronę mocy i zobaczyła, że może rzeczywiście jak wyłączę ten telefon na zajęcia, to wyciągnę z tego więcej. Kolejną rzeczą jest to, że telefon nie może funkcjonować jako forma nagrody. Technologia nie może być czymś takim, czymś, czym nagradzamy za dobre zachowanie, bo wtedy wzmacniamy takie skojarzenie, że telefon równa się nagroda, coś fajnego, coś pożądanego. Staram się kierować uwagę moich dzieci, moich uczniów na to, że telefon to narzędzie. Mhm. Internet to narzędzie, które pomaga mi nauczyć się do matury. I w momencie, w którym narzędzie przestaje robić to, co ja chcę, żeby ono robiło, czyli zamiast pomóc mi się uczyć, przeszkadza mi się uczyć, to jest to złe narzędzie.
No ale trzeba je zmienić. Jak to dziecku pokazać, że to jest ten moment, kiedy ten telefon zaczyna ci przeszkadzać i ten tablet?
Wtedy, co robię na zajęciach? Często siedzimy po prostu w ciszy na chwilę. I się zastanawiam, słuchaj, jesteś tutaj, bo chciałeś być, prawda? Masz problem z tym, ja ci chcę pomóc. Co się dzieje, że nie możemy się dogadać? Gdy ktoś ma chociaż krztynę motywacji w sobie, staram się tą krztynę rozpalić do takiego dużego ogniska, że tak działamy, robimy. I nie jednej osobie się wtedy udaje osiągnąć sukces, ale ten pierwszy krok z reguły w mojej pracy musi być po ich stronie. Ja staram się tylko pomóc i wciągnąć na naszą stronę z powrotem.
Jak ta technologia wpływa na proces uczenia się?
Proces uczenia składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest doświadczanie nowej informacji, a drugim jest odkładanie jej w mózgu z czasem. Co się dzieje? To technologia, szczególnie smartfony, dają takie ilości bodźców, że nasz mózg nie jest w stanie zapisać tej informacji w ogóle na początku, a dodatkowo pobudza nas tak bardzo, że nie przechodzimy do etapu zapisywania. Mhm. Czyli nie dość, że my nie dostrzegamy tych informacji, to nawet to, co dostrzeżemy, się nie zapisuje.
Czyli nie zapamiętujemy tego.
W ogóle nie. Mimo, że patrzymy się na stronę, jeżeli spojrzymy się na tekst, który mamy zapamiętać, ale zobaczymy najpierw na chwilę telefon, potem przeczytamy stronę i później znowu zobaczymy telefon, zapamiętamy z tego jakieś 10%,
czyli
jak nie mniej.
Jak dziecko idzie do swojego pokoju, do biurka, zaczyna się uczyć, to tego telefonu absolutnie nie.
Zdecydowanie absolutnie nie, ale z drugiej strony, jeżeli powie się temu dziecku, że telefonu absolutnie nie, to dziecko zamiast myśleć o szkole, będzie myślało o tym, oddaj mi telefon, ja chcę mój telefon. I to jest ta ciężka walka z wyjaśnieniem tego, okej, zobacz, jak się będzie uczyło. To jest, ustalmy wspólnie jakiś cel, czego byś chciał się nauczyć, w jakim czasie, jak ci mogę z tym pomóc. Czyli na koniec dzisiejszych zajęć, chciałbym umieć to, to i to. Super, nauczymy się tego, za tydzień sprawdzimy, zobaczymy, jak to wyszło. Co możemy zrobić po tym, jak już to sprawdzamy? Z reguły nie udaje się osiągnąć celu i zastanawiamy się, co się stało. Czego robiłem za dużo, czego robiłem za mało. Czułem się zmęczony, więc pytam, czemu jesteś zmęczony, Marek? A Marek mówi, no bo średnio spałem. A czemu średnio spałeś?
Bo trzymałem telefon.
Mówię, Marek, tu jest takie fajne badanie o niebieskim świetle. Jesteś zainteresowany? A o co tu chodzi? Że jak czytasz cokolwiek w telefonie, nawet rzeczy mniej pobudzające, to i tak twój mózg jest w trybie robimy rzeczy, a nie przychodzi do trybu idziemy spać. Więc następnego dnia jesteś padnięty, Marku, i ci się źle uczy w szkole, a później przychodzisz do mnie i nie dość, że jesteś zmęczony, to jeszcze jesteś wkurzony, bo w szkole pani coś ci powiedziała.
Myślę, że tutaj wchodzimy na bardzo podstawowy grunt, który nie został zaopiekowany już na samym początku. Czyli zobacz, jak masz małe dziecko, to mówisz mu, że się nie biega, jak się je. Jeżeli jemy, to się nie śmiejemy. To są takie rzeczy podstawowe. Nie dajemy dziecku skitelsów i nie puszczamy je na wybieg, dlatego że wiemy, czym to się może skończyć. Natomiast z technologią nasz problem polega na tym, że dzieci... Być może dlatego, że nasze doświadczenia z technologią, kiedy byłyśmy bardzo młode, jeszcze młodsze niż teraz, sprawiły, że tak nie miałyśmy, że tak nie było, że telefon był czymś bardzo niespotykanym, nawet w wieku 18 lat. I teraz co to znaczy? To oznacza, że dziecko, które ma lat 5, 10, 12, nie przechodzi podstawowego treningu higieny cyfrowej, czyli tego, że jak jemy, to nie korzystamy z telefonu. Jak się uczymy, to nie korzystamy z telefonu, jeśli to naprawdę nie jest potrzebne. Jeżeli ta wiedza jest dostępna w twojej głowie czy w książce, to korzystamy z książki czy z wiedzy w głowie. I teraz idąc dalej, tych zasad możemy wypisać bardzo wiele i problem polega na tym, że ich nie ma wdrożonych, dlatego dla dzieci one nie są naturalne. I nagle, kiedy my, mając dziecko 15-16-letnie, próbujemy mu pokazać, zobacz, jakby tak trzeba żyć, no to jest wiele, wiele lat za późno. Jakby to, co robimy, to powinniśmy to wprowadzać od momentu wprowadzenia urządzeń. Mhm. I tu się pojawia trudne pytanie, czyli kiedy?
I teraz zrobimy krótką przerwę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Audycja Sposób na Rodzinę, Alicja Samolewicz-Iglicka. Dzisiaj rozmawiamy o nowych technologiach, o tym, jak opanować telefon, tablet, komputer u siebie w domu, w rodzinie. Ze mną Agnieszka Śladkowska, psycholog, autorka książek dla dzieci i pan Dawid Makiełła, prowadzący zajęcia wyrównawcze dla dzieci, czy to do testu ósmoklasisty, czy do matury, ale prowadzący również badania na temat wpływu technologii na proces uczenia się. No to jeśli nie telefon, to warto dać alternatywę.
Żeby tak się stało, żeby rodzic chciał dać alternatywę, bo możemy powiedzieć i podać świetne alternatywy. Tylko prawda jest taka, że żeby rodzic zobaczył w tym wartość, to musi wiedzieć, dlaczego ma podać alternatywę. I teraz po co w ogóle mamy dzieci odciągnąć od ekranów? Taką najważniejszą rzeczą jest to, że z ekranów, z uzależnienia, a mówimy o uzależnieniu od technologii, które ma dokładnie takie same objawy jak uzależnienie od narkotyków, od alkoholu. Tamtych rzeczy się boimy i staramy się chronić przed nimi dziećmi, a tutaj się jednak tak bardzo nie obawiamy, a skutki będą dokładnie takie same. I teraz, kiedy rodzic będzie miał świadomość, że z tego się nie wyrasta, że potem nagle nie ma takiej magicznej historii, że dziecko ma 18 lat i ono pięknie już potrafi radzić sobie z ekranami i idzie angażować się w wartościowe rzeczy, naszym zdaniem, czy jakby wartościowe dla dorosłego człowieka. I teraz z tej perspektywy, że mamy dziecko 18, potem 24, 30 i ono zostaje z tą trudnością, w którą niejako my je wpakowaliśmy. Są badania pokazujące, w jaki sposób wczesna ekspozycja na urządzenia, między innymi przekazanie dziecku do używania telefonu komórkowego, wpływa na już dorosłych 18-24-latków. I okazuje się, że mamy więcej agresji, że mamy niższą samoocenę, mamy więcej myśli samobójczych, większą szansę na depresję. I mogę tak wymieniać, bo tych rzeczy jest więcej. Tam jest jeszcze też problem z kontrolą emocji. Naprawdę rzeczy, które po prostu kiedyś zniszczą człowiekowi życie.
To kiedy dawać ten telefon, żeby to było bezpieczne? Da się wyznaczyć jakąś taką...
Badania mówią, że 13 rok życia. Jaka jest realna szansa, że będziemy mieli dzieci, które będą dostawały telefon do używania w wieku 13 lat? I jednocześnie patrzymy na inne ekrany, bo telefon to jest przecież tylko jeden z elementów. Więc jakby patrząc na to, kiedy rodzic sobie uświadomi, że dziecko jest pobudzone, że ono ma problem z nauką, że ono ma problem z relacjami w rodzinie, bo jedną z konsekwencji jest też pogorszenie relacji w rodzinie, to kiedy rodzic sobie zda z tego sprawę, to wtedy jego motywacja, dlatego chciałam o tym powiedzieć, bo wtedy jego motywacja, żeby znaleźć zastępstwo, rośnie, bo rodzic ma poczucie, że to nie jest tylko kwestia tego dzisiaj, jak jest w mojej rodzinie, tylko tego, jak będzie w rodzinie mojego dziecka, kiedy będzie już dorosłe. Więc myślę, że ważne jest to, żebyśmy naprawdę chcieli znaleźć inne opcje, a ciężko znaleźć inne opcje, bo przecież to jest bardzo ciekawe. Więc musimy się trochę powysilać.
Moje doświadczenie jest z dzieciakami, którzy są już zdenerwowane na swoich rodziców, już nie chcą oglądać swojej mamy, bo się kojarzy tylko z zakazami, z tym, co można, co nie można. Zadziałać jeszcze troszkę wcześniej. Pokazać, że hej, spędzanie czasu razem jest super. Miałem tego pecha, że urodziłem się z bardzo dobrą pamięcią, więc w szkole nie miałem najmniejszego problemu. W relacjach też za bardzo nie miałem problemów, więc nie miałem żadnego zakazu. Spędzałem przed telefonem, przed komputerem, ile tylko czasu mogłem, bo przecież wszystko było dobrze. I teraz w wieku tych moich 25 lat sam borykam się z tym, budzę się z myślą, ej, to przecież ja też jestem uzależniony, to też już mi zmienia życie. I problem polega na tym, że ludzie, którzy tego nie doświadczyli, rozmawiają trochę o tym jak przez szybę. Obserwują to zjawisko, ale sami nie czują tego, że jak się czują źle, to pojawia się myśl, weź telefon. Weźmiesz telefon, będzie lepiej. Jestem niewyspany, sprawdzę sobie Reddita, poczuję się lepiej. O nie, pokłóciłem się z moją dziewczyną, idę grać w gry przez 2 godziny, bo wtedy trochę zejdzie mi to napięcie nieprzyjemne. Czyli już mam zakodowany mechanizm w głowie, nie idę do rodziców, nie idę do znajomych, idę do technologii. I na pierwszy rzut oka to wcale nie wygląda, jakby to było uzależnienie. Bo ponieważ to nie jest tylko jedna rzecz przy użyciu substancji, to zawsze musi być alkohol. Przy technologii to wygląda, tu użyję takiej aplikacji, tutaj zagram sobie w taką grę, tu zrobię coś innego. Ale to jest cały czas ten sam mechanizm dopaminowy, który działa na przykład przy hazardzie, przy uzależnieniach. Od czego zacząć? Pomóc dziecku stworzyć zdrowe mechanizmy radzenia sobie właśnie z emocjami, budowania relacji, żeby nauczyło się funkcjonowania w świecie tutaj rzeczywistym, zanim pochłonie je świat komputerowy, świat technologiczny, a wiem, że wychodzenie z tego samemu bardzo, bardzo boli. I to jest kwestia wyciągnięcia ręki i czekania po drugiej stronie. Z kimś, kogo czujemy, że nas rozumie i wie, jakie to jest uczucie. Kiedy słyszy się krople wody i myśli się, o, to Messenger.
Tu bardzo fajna rzecz padła, żeby pokazać dziecku, że wartością jest wspólne spędzanie czasu. I myślę sobie, że znalezienie właśnie tego czasu i jak widzimy badania, to tak naprawdę nie wiemy, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Być może to jest po prostu korelacja. Im więcej technologii w życiu dziecka, tym mniej czasu po stronie rodzica, który musi, chce, no zakładamy, że chce poświęcić ten czas, tę godzinę swojemu dziecku, ponieważ tego nie ma, to finalnie dziecko jeszcze bardziej wpada w ten wir technologii. Ja bym bardzo zachęcała do tego, żeby poszukać aktywności, które możemy robić razem, aktywności osobno, które dziecko może robić same, na żywo, na prawdziwo, ze znajomymi, bo często tym argumentem dzieci jest to, że ja się w ten sposób spotykam z kolegami. Ja bardzo lubię ten argument, natomiast z kolegami możemy się spotkać na koszykówkę przed blokiem, możemy się spotkać, żeby pójść i pochodzić,
pogadać. Kiedyś się mówiło na trzepaku.
Na trzepaku. A teraz już nie ma. Ale tak, jakby poszukać tych przestrzeni. Też zajęcia dodatkowe są takim elementem, gdzie możemy dziecko zaangażować w coś, co będzie jego pasją. Bo teraz nie chodzi o to, że to jest w ogóle niemożliwe. Nie wyobrażam sobie tego. Jestem matką 14-latka. Nie wyobrażam sobie tego, że mu powiem, od dzisiaj nie ma technologii w twoim życiu. To jest niemożliwe. I to byłoby bardzo krzywdzące, ponieważ świat składa się z technologii. Nie możemy dziecka w ten sposób upośledzić, bo ono nie będzie w stanie funkcjonować w świecie, który je czeka zaraz. Więc chodzi o to, żebyśmy byli w stanie to wyważyć. Tak jak tutaj już Dawid powiedział, to co jest ważne, to, żeby nie wiązać tego z nagrodą. Nie jest tak, że teraz ty się uczysz i wynagrodę dostajesz. Nie, po prostu świat polega na tym, że mamy obowiązki i przyjemności. I obowiązki musimy połączyć z przyjemnościami i nie dostajesz w nagrodę, tylko to jest po prostu inna część twojego życia. Więc niby to jest to samo, ale już sama nomenklatura, samo nazwanie tego sprawia, że dziecku inaczej to się układa w głowie. I zachęcam do tego, żeby znaleźć taką przestrzeń, co my możemy zrobić z dziećmi. Bo to może być wielka frajda i wspomnienia, które zostaną z dziećmi na zawsze.
Przed nami weekend, to możemy taki pierwszy kroczek zaproponować. Co jutro możemy zrobić z dziećmi?
Co jutro możemy zrobić z dziećmi? No, ja miałam taki pomysł i tutaj przyszłam z tym pomysłem z aplikacją Stone Hiding. To jest aplikacja do szukania kamieni i wiem, że to może brzmieć bardzo banalnie, natomiast jako obserwatorka swoich dzieci i dzieci znajomych widzę, że robi to olbrzymią furorę i polega to na tym, że instalujemy bezpłatną aplikację w telefonie, malujemy, chociaż też nie musimy, kamienie i rozkładamy je po różnych częściach miasta. Potem lokujemy te kamienie i kolejne osoby też tych kamieni szukają, ale też zostawiają swoje, więc my jesteśmy i twórcami, i poszukiwaczami, to jest fajne. Ale też jest ten element związany z technologią, który dziecka tak nie, który nie uzależnia, bo to jest tylko sprawdzenie w aplikacji, gdzie jest kamień i przemieszczam się dalej. Ktoś mi mógł powiedzieć, że to jest trochę podobne do aplikacji i do Pokemonów, tylko że tam mamy walkę, tam mamy grę, tam mamy jakby wtopienie dziecka w ten świat w pełnym zakresie. Od tego czasu w domu, po ten czas na dworze. Natomiast tutaj mamy zupełnie różne aktywności, które nie powodują nam tego efektu uzależnienia.
No ale też taka ciekawość szukania, radość odkrywania.
Jest to naprawdę niesamowite. Powiem ci, że ja sama się wkręciłam, bo chodzę z tymi kamieniami i widzę w ogóle, jak moje dzieci, szczególnie jak jest brzydka pogoda, mają taki nastrój, nie chce nam się, jakby włączmy telewizor. A widzę, że te kamienie są na tyle angażujące. Właśnie ten aspekt pewnie poszukiwania bycia zdobywcą i znalazcą sprawia, że oni mają nawet, jak jest brzydka pogoda, motywację do tego, żeby wyjść z domu i zobaczyć, i pójść, i znaleźć, i przenieść. I to też jest fajne, jak się znajdzie. Oczywiście smutne jest, jak się nie znajdzie, natomiast jakby to budzi takie prawdziwe emocje. To, co mamy przy technologii, to jednym z tych trudnych elementów jest to, że człowiek jest emocjonalnie oderwany od rzeczywistości, że te emocje nie są adekwatne do tego, jak rzeczywistość powinna na nas wpłynąć. I to też jest, często staramy się, żeby dzieci nie miały złych emocji, żeby to wszystko było takie radosne. Nie, my musimy sprawić, że dziecko się potknie, musimy sprawić, że ono będzie rozczarowane, że ono będzie sfrustrowane, że ono się wkurzy.
To się przyda.
Bo każda emocja, bo każda emocja jest ważna, bo każda emocja daje dziecku taką szansę, że nauczy się, jak na nią reagować. Że ona nie będzie nagle, kiedy człowiek ma 15 lat, pierwszy raz w życiu odczuł frustrację. I nie wie, jak sobie z nią radzić. I dlatego musimy dać szansę dzieciom się sfrustrować. I dobrze, czasem moje dzieci mówią, że ktoś ukradł kamień. I dobrze, że ukradł. To też jest potrzebne. Myślę sobie, że to jest taka rzecz, która mogłaby sprawić, że się rodzinnie w coś zaangażujemy. I to jest jedna z takich propozycji. Nawet mamy takie wydarzenie w IKM-ie 28 września, gdzie dzieci będą między innymi malowały kamienie i będziemy ich razem szukać. I będą też kamienie malowane przez moją ilustratorkę od książek. Piękna i cudowna, więc myślę, że znalezienie w ogóle da dużo frajdy. Ale też bazując na tym, żeby pokazać, że to doświadczenia z inną, bliską osobą są dużo ważniejsze niż te doświadczenia technologiczne, ponieważ one zostaną z nami na całe życie. Ten bagaż, te emocje zbudowane i ta umiejętność radzenia sobie z nimi zostanie z nami wtedy, kiedy będziemy mieli lat 20, 30, 40, a nie umknie tak jak rekord, którego nie udało nam się pobić w grze.
Czyli na jutro plany mamy, zaczynamy poznawać tą aplikację. 28 idziemy rysować kamyczki w IKM-ie. Czy trzeba się zapisać?
A, to właśnie bardzo ważne pytanie, bo tam jest tylko 20 miejsc. Będzie tam też element spotkania autorskiego przy mojej nowej książce, więc tam jest tylko 20 miejsc i trzeba się zapisać, wchodząc na stronę IKM-u albo na Śladkowska dla dzieci. Jest też taki profil na Facebooku, tam też można łatwo znaleźć informacje, jak się na to wydarzenie zapisać, a nazywa się Króliczki, Rozbójniczki i Magiczne Kamienie.
O króliczkach, rozbójniczkach jeszcze będziemy kiedyś rozmawiać na antenie. To mamy plany na sobotę, a na niedzielę?
Zrobienie planu, wspólnego planu, gdzie uwzględnia się potrzeby, uwzględnia się plany ludzi nawzajem, dogadanie się tego, co my chcemy zrobić w przyszłym tygodniu. Usiąść sobie jako rodzina, zastanowić się i to, co mówiłem na początku, stanąć wspólnym frontem i wyznaczyć wspólne sobie cele i zastanowić się, jak sobie nawzajem możemy pomóc te cele poosiągać.
Bardzo fajne to jest, w ogóle o tym nie pomyślałam, ale to, czego my nie uczymy dzieci, to zauważam, że nie uczymy ich planować. Dzieci nie potrafią planować tego, jak one mają się przygotować, jak wygląda proces uczenia się i w procesie uczenia zapominamy o tym, że on między innymi polega na tym, że my umiemy uczyć się, jakby, że sama nauka uczenia się jest w ogóle bardzo wymagająca i przychodzi taki moment, kiedy dla dziecka to jest, jak ja mam się uczyć tak. W ogóle, nie, jak to zrobić.
I dziecko tego nienauczone przychodzi, uczy się wtedy czegoś innego, bo niestety mózg uczy się cały czas, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I dziecko, które nie uczy się, jak się uczyć, idzie do szkoły, tam uczy się, jak zdawać i zaliczać. Wtedy się pojawiają problemy z motywacją, uciekanie w technologię, uciekanie od własnych emocji, bo nie wiem, jak się uczyć, pojawia się trudność, nie doświadczyłem nigdy wcześniej frustracji i co nam daje technologia, znów wspominając, możliwość ucieczki od tej frustracji, bo kiedyś patrzę w telefon, te emocje znikają. Więc dalej nie uczę się radzić z tą frustracją, dalej od tego uciekam.
To mamy idealny plan na weekend. W sobotę na świeżym powietrzu, w niedzielę planujemy sobie całą rodziną wspólnie kolejny tydzień, a 28 idziemy do IKEA.
Ja zapraszam.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, dzisiaj moimi gośćmi byli Agnieszka Śladkowska, psycholog, autorka książek dla dzieci oraz Dawid Makiełła, prowadzący zajęcia wyrównawcze oraz badania na temat wpływu technologii na proces uczenia się. Alicja Samolewicz-Iglicka, do usłyszenia.